To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy.
Na dobre biegowe podcasty zaprasza PKO Białystok Półmaraton.
Słyszycie ten dżingiel? Terminator 2. James Cameron, początek lat 90. Historia o cyborgu T-800, który walczył z drugim cyborgiem z przyszłości T-1000. I w naszym kolejnym odcinku biegowych podcastów witamy takiego właśnie cyborga. I czy to jest człowiek, czy to jest maszyna, za chwilkę się przekonamy, a tymczasem witają się z wami
Marcin Dulnik,
redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bombol, a jest z nami Adrian Kostera. Adrian, czy ja mogę ci tak delikatnie uszczypnąć, dałbyś mi swoje przedramię?
Ja w ogóle nie lubię dyskomfortu.
Dobrze, nie naruszam komfortu. Nie naruszam twojej przestrzeni, nie naruszam twojej prywatności.
Ale wiesz co, teraz jak opowiedziałeś mi o tych terminatorach, bo zawsze się bronię przed tym, że ludzie nazywają mnie, wiesz, robotem, kosmitą, terminatorem i tak dalej, człowiekiem z żelaza i tak dalej, ale może faktycznie coś w tym jest. Nagle zrozumiałem, że jest taki jeden z tych terminatorów, tak? Terminatoru, który do mnie pasuje. To jest ten taki, co był taki płynny. To znaczy, że ja nie jestem taki, wiesz, taki posąg.
Druga część, do którego, to był T-1000 właśnie.
Który jest niezniszczalny, którego się nie da zniszczyć, że jest taka, wiesz, stal twarda. Ja właśnie robię takie rzeczy, że jestem taki elastyczny, że po prostu jak napotykam na przeszkodę, to nie wygrywam z nią dlatego, że jestem silny, tylko dlatego, że się do niej dopasuję.
Okej, dobre porównanie.
Słuchajcie, Adrian Kostera to rzeczywiście człowiek z żelaza. Już zostawiamy te przydomki cyborgów na bok, ale to, że jesteś facetem z żelaza, możemy spokojnie tak ciebie określać, tak ciebie przedstawiać, bo tylko przypomnijmy i postaramy się jeszcze tak uporządkować, z kim mamy do czynienia. Adrian Kostera to rekordzista świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Zgadza się.
Tak. No.
Facet, który zajął trzecie miejsce w ubiegłorocznym, najbardziej prawdopodobnie hardkorowym triatlonowym wyścigu na świecie, dziesięciokrotnym Ironmanie.
Starałem się pierwszy, ale nie
wyszło. Starałeś się to wygrać. Po drodze były różne perturbacje, o których za chwilkę porozmawiamy. Natomiast to też jest, słuchajcie, człowiek, który, uwaga, zamierza pobić rekord Guinnessa w najdłuższym triatlonie świata. Czyli w ciągu roku Adrian jako pierwszy na świecie chce przepłynąć 1205 km. Przejechać na rowerze 31 132 km. I przebiec 7833 km. Na miejsce realizacji tego niesamowitego wyzwania wybrał Dolny Śląsk. Adrianie, na co ty się, chłopie, porywasz i skąd w ogóle pomysł na tak niezwykłe wyzwanie?
O Boże, trudne pytanie mi zadajesz na początku. Na co się porywam? Fizycznie, tak naprawdę, jak to rozłożyć, to nie jest takie trudne. Dam ci taki fajny przykład może. Czy dałbyś radę ukończyć bieg 24-godzinny teraz w marszu?
Ukończyć? No. No, prawdopodobnie po drodze przeżywałbym katusze i pewnie tak, jakoś dałbym radę.
Powiem ci, dlaczego się mylisz. Znaczy, ukończyć bieg 24-godzinny. Regulamin przewiduje, że każdy zakwalifikowany zawodnik ukończy bieg 24-godzinny, jest klasyfikowany, jeżeli pokona jedną pętlę, jedna pętla ma 1 km. Czas 24 godziny i tak minie, czy ty będziesz siedział, czy bieg, czy szedł.
Czyli ukończę.
Tak, czyli moje wyzwanie jest tym samym. Moje wyzwanie pobudza wyobraźnię, jest trudne, bo nie powiem, że jest łatwe, bo jest totalnie trudne, ale jest możliwe do wykonania i jest bardziej logistycznie i pod kątem też długości czasu trudne, bo mamy różne pory roku, różne pogody, różne przeciwności, auta na drodze i tak dalej i też robimy to publicznie, powszechnie dla ludzi, czyli ta cała otaczka jest bardzo trudna, a te same kilometry, no wiadomo, że będą dramaty, będę miał coś z nogą, będę miał przeziębienie, będzie gratlał, będzie ślisko na rowerze, bo to się będzie zdarzać, ale ogólnie jest takim fajnym wyzwaniem, które jestem w stanie i jest możliwe do zrealizowania. A dlaczego? To jest głębsze pytanie i to nie jest, nawet chyba ja sam do końca nie wiem dlaczego. W każdym razie przed chwilą rozmawiałem z takim reżyserem i akurat fajna rzecz z tego wynikła, bo się mnie pytał, dlaczego to robię. I ja mu opowiadam, że dlatego, że niosę taką misję dla ludzi, że chciałbym im pokazywać, jak ważna jest pasja w życiu, aktywizować ich do uprawiania ruchu w ogóle, że kiedy ja jakby miałem do 30 roku życia kontakt z sportem tylko taki, że gdzieś tam w telewizji widziałem skoczków, ludzi, którzy jeżdżą Formułą 1, grają w piłkę, czy jeżdżą na olimpiadę, to całe życie sobie wyobrażałem, że sport to jest takie elitarne, że musisz zacząć jako dziecko, ktoś musi cię odnaleźć, idziesz do jakiegoś klubu atletycznego i później, jak jesteś super, to jedziesz na olimpiadę, na igrzyska olimpijskie, ale nie miałem pojęcia, że na przykład się odbywają miejskie biegi uliczne, gdzie ludzie startują, niektórzy, żeby wygrać, niektórzy, żeby zrobić życiówkę, a inni, żeby w ogóle udowodnić coś sobie, czy dobiec. W ogóle nie miałem pojęcia. I chciałbym właśnie tym moim wyzwaniem dotrzeć do tych ludzi tego typu, którzy kończą maratony w 5 godzin, do tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą w ogóle, że mogą zacząć się ruszać, którzy się wstydzą, którzy z jakichś powodów znajdują wymówki w swoim życiu, pokazać im, że w każdym wieku mogą zacząć, że z każdym poziomem mogą zacząć i wtedy ci ludzie albo po prostu znajdą ten sport dla siebie, będą po prostu chcieli lepiej żyć, lub zaczną próbować być coraz lepsi i wtedy zaczną szukać jakichś rozwiązań w pracy z trenerami, dietetykami i tak dalej.
Mam pytanie, bo mówiłeś o tym, że do 30 roku życia no tylko oglądałeś sport. Raczej byłeś kibicem i z tego co słyszę, to kibicem w kapciach. A czy pamiętasz ten dzień, gdy to się zaczęło? Co było tym impulsem? Co sprawiło, że wyszedłeś z domu, wyłączyłeś telewizor i postanowiłeś uprawiać sport?
To był przypadek w ogóle, że na sport trafiło, bo tak naprawdę taki totalny losowy przypadek. Bo było tak, że jak miałem 30 urodziny, rzuciłem palenie papierosów i postanowiłem, że chciałbym coś zrobić, chciałbym sobie znaleźć jakieś zastępstwo dla tych papierosów, ale też postanowiłem, że chciałbym zrobić coś takiego fajnego, wyjątkowego w swoim życiu. Wtedy jeszcze w ogóle nie było tej misji, którą teraz niosę. To było takie egoistyczne, ale takie nie w negatywnym. Po prostu takie typowo czysto dla siebie, że chciałbym sobie zrobić, postanowiłem jakiś rekord Guinnessa.
Ale najpierw rzuciłeś fajki.
To był dokładnie ten sam dzień. Od rana nie paliłem, to były moje urodziny. 30.
Twoje 30 urodziny.
Moje 30 urodziny.
Nagle obudziłeś się i to było tak, że nagle jakiś błysk w twojej głowie, tak, znaczy, że nagle zmieniasz swoje życie?
Znaczy nie tak, że błysk, co jakby zbliżały się te 30 urodziny. Mhm. Ja od zawsze paliłem, nigdy nie umiałem rzucić tego palenia.
Ile tam paczek dziennie?
No tak, myślę, że pomiędzy 20, tak średnio 20, czasami 30 papierosów dziennie paliłem. Mhm.
Sporo.
Więc zacząłem, jak miałem 15 lat i nieprzerwanie do 30 roku życia paliłem. Ale też jest tak, że mój ojciec miał nowotwór i właśnie kiedy miał 30 urodziny, to zdiagnozowano u niego nowotwór. Ja i brat mojego ojca, i ojciec mojego ojca. Więc kiedy ja się do tej granicy zbliżałem...
Sztafeta prawie.
Tak, więc ja czułem, że podążam tą samą drogą. Że jest ta moja 30 i 9 września po prostu pójdę spać, 10 się obudzę i zaboli mnie noga albo płuca i trafię pod nóż. I ten 9 września po prostu był taki przełomowy, że po prostu stwierdziłem, że nie będę palił. I od rana nie paliłem, ale też znałem siebie, wiedziałem, że nastanie ten 10, może 11, maksymalnie 12 września i ja i tak będę znowu palił. I było tak, że właśnie zacząłem szukać, może podświadomie też czegoś, co będzie mnie trzymało z daleka od papierosów, czyli założyć sobie wyzwanie, którego realizacja by była niemożliwa, gdybym nie przestał palić. I tak szuflując, tak uwierzcie mi, totalnie przypadkowo, wiem, że wpisywałem frazy typu, nie wiem, Guinness World Record, sport, czy coś takiego i trafiłem na Iron Cowboy. Jim Lawrence, 50 Ironmanów, 50 dni. W ogóle nic mi to nie mówiło, być może, nie, to wiecie, to też jest tak od dawno, że ja tego nie pamiętam tak w szczegółach,
ale wiedziałeś, na czym polega triatlon w ogóle
nie,
wtedy?
Nie, być może zainspirowało mnie Ironman, myślę, dzisiaj jak się na tym zastanawiam, że hasło? Pewnie hasło Ironman, mówię o coś ciekawego, wchodzę, wiem, że w tym artykule już przeczytałem, że to tam pływania, ileś i tak dalej i pamiętam moment, jak to najbardziej pamiętam, że wpisałem w wyszukiwarkę na YouTubie Ironman Triathlon. Znalazło mi filmik Ironman Triathlon Motivation, obejrzałem pierwszy i byłem kupiony. To już jedno, co zawsze podkreślam, że ja patrzyłem na tych ludzi, razem z żoną to oglądaliśmy i byłem pewny, i żonie mówię, słuchaj, no ja kiedyś zrobię tych Ironmanów 100, ten facet zrobił 50, ja 100, tam sobie sprawdziłem, ile czasu się robi Ironmana, wtedy wyszło mi, że 8-12 godzin, bo tak na listach startowych sprawdziłem, więc mówię, to takie 365 dni pracy będzie i tak dalej, fajna rzecz. I to tak rzuciłem, bo to też jest z tych rzeczy, że jak, wiesz, masz coś, czego nie da się zrobić i znajdziesz człowieka, który o tym nie wie, to po prostu przyjdzie i to zrobi. I ja wtedy tak byłem. No dzisiaj jakbyś mi powiedział, wiesz, o tych kilometrach i tak dalej, bo my już wiemy, co to jest, wiesz, przebiec 42 kilometry i tak dalej. Ja wtedy tego nie wiedziałem, więc to nie było takie aż szokujące dla mnie. Dla mnie to było po prostu, ja to porównywałem jak 8 czy 12 godzin pracy codziennie. No ale jedna rzecz, którą najbardziej z tamtego momentu zapamiętałem, że widziałem ich w tych obcisłych strojach i powiedziałem, że w życiu nikt mnie nie wciśnie w taki obcisły strój. Że ja po prostu w jeansach będę biegał, albo w jakichś bojówkach, ale w życiu się nie wcisnę w taki strój na rower. No i się wciskam.
Ale co, wstydziłeś się? Uważałeś, że to jest niemęskie?
Bo to pokazuje też, jak abstrakcyjny był to dla mnie świat, tak. Prawda? Że w moim świecie nikt nie chodził w lajkrach, w leginsach, wiesz, faceci. No,
a jaki to był twój świat w takim razie?
Wiesz co, ja pracowałem na szklarniach, pracowałem w jakichś zakładach przetwórstwa mięsnego, takich różnych rzeczy. W każdym razie zawsze tak fizycznie przy produkcji, powiedzmy, czy w ogrodnictwie.
Ale muszę przyznać, że licytujesz strasznie wysoko, bo dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, pozdrawiamy wszystkich swoją drogą, no to jeden Ironman, w sensie tak na urodziny pomyśleć, ukończę Ironmana, to już jest i tak bardzo wysoka stawka. Bo nawet jakby, jeżeli ktoś na urodziny wstanie rano i powie, ukończę maraton, czyli tylko jedną z dyscyplin z tego Ironmana, to też już jest bardzo dużo, w sensie...
Bo jeden Ironman...
To jest dużo, bo to,
właśnie, bo to jest bo to bardzo jest dużo.
Jeden Ironman, 3800 metrów pływania, 180 kilometrów jazdy na rowerze i 42 kilometry maraton do przebiegnięcia.
I wydaje mi się, że ten ostatni właśnie dystans, czyli te 42 kilometry biegu, to jeszcze się pewnie dość często zdarza, że na 40 urodziny, na 30 urodziny ukończę maraton. To jest trochę jak z tym odhaczaniem listy, taki bucket list, nie? Tak. Że tam zasadzę drzewo, syna, no i maraton też jest. I przynajmniej ja z doświadczenia widzę, jak rozmawiam z biegaczami, że to jest trochę tak, że jest to jednorazowa przygoda, czyli biegnę, umieram i mówię nigdy więcej, zaliczyłem, mam to już na swoim koncie. I są też ci, którzy w to wsiąkają i już zaczynają jeździć po świecie, czy po Polsce, no i zaczynają gonić zajączka i starają się gdzieś tam, no, śrubować ten swój własny wynik. Oczywiście wzbudzając zdziwienie otoczenia, często uśmiechy politowania, no bo w końcu mistrzem świata nigdy ktoś taki nie będzie, no ale no, codziennie rano wstaje i robi swoje. I wydaje mi się, że w twoim przypadku, no ty wsiąkłeś, ty złapałeś tego zajączka, czy jeszcze go nie złapałeś, ale złapałeś tego bakcyla, może tak będzie to lepiej brzmiało, tylko chyba nie chodzi ci wcale o czas, czyli ty nie ścigasz się, jak rozumiem, ze stoperem, tylko ty postawiłeś na długość, na czas trwania tego wysiłku, tak? To jest twoja bajka. Czy chcesz się też ścigać? Czy w ogóle masz takie sportowe, wiesz, ambicje typu, no nie wiem, maraton w jakimś konkretnym czasie, albo w ogóle Ironman w jakimś rekordowym czasie? Czy tylko sama długość i czas trwania?
Jest tak, że przede wszystkim, to jest bardzo długie pytanie, skomplikowane, więc odpowiem po kolei. Po pierwsze, jest tak, że ja ostatnio bardzo się cieszę, że już doszedłem do takiego etapu, że odhaczyłem rzeczy, w których musiałem się ścigać i już nie muszę. To znaczy, że moim celem, głównym priorytetem było to wyzwanie, czy ten triathlon 365 ostatnio, i wszystko, co robiłem, czyli każde zawody, w których brałem udział, nie robiłem po to, bo lubię wygrywać, lubię ustanawiać rekordy świata, bo naprawdę jakby ja nie przywiązuję do tego wagi, tylko wiedziałem, że potrzebuję ich pod promocję tego wyzwania. Więc musiałem się ścigać, musiałem jakby nadwyrężać swoje ciało do granic, chociaż jak wspomniałem, nie lubię dyskomfortu za bardzo, więc...
To akurat brzmi trochę zdumiewająco w kontekście twoich wyczynów.
Więc się cieszę, że dotarłem do tego momentu, ale też są takie drogi, które zawsze chciałem przekroczyć na przykład i nie wszystkie mi się udało, bo zawsze chciałem przebiec 100 km tempem co szybszym niż 5.0, udało mi się 4.48, chciałem złamać 3 godziny w maratonie, udało mi się, chciałem zrobić Ironmana poniżej 9 godzin i byłem blisko, już blisko, ale jakby musiałem zacząć przygotować się już pod te wyzwanie i nie mogłem już coraz mocniej w tym kierunku iść, więc to kiedyś zostanie odhaczone. Chciałem przebiec 240 km w dobę, więc są takie były takie czasowe jakby rzeczy, które chciałem osiągnąć. Chciałem przejechać na rowerze 40 km w godzinę, więc sobie odhaczałem te rzeczy.
Twoja nieprawdopodobna przygoda ze sportem rozpoczęła się w wieku 30 lat. Teraz masz 36. I jak teraz z perspektywy twojego startu sprzed 6 lat wygląda teraz twoje życie? To jest, jak bardzo inny teraz jest Adrian Kostera od tego, który rzucał fajki i kończył te 30 lat?
No i to też jest dobre pytanie. Lubię w ogóle pytania, których nigdy prędzej nie miałem, bo pozwalają mi skupić się i wymyślić odpowiedź i zadać też pytanie samemu sobie, nie? Więc jest coś takiego, że jest parę rzeczy, których nie jestem szczęśliwy. W sensie, że niedużo się zmieniłem. Że chciałem wykuć sobie jakieś takie rzeczy, jak cierpliwość, jak konsekwencja, jak zaradność, jak przedsiębiorczość, a ostatecznie się skończyło na tym, że przez te lata nie bardzo się zmieniłem, a raczej nauczyłem się te swoje słabości wykorzystywać. A w tych momentach, co te słabości są dla mnie szkodliwe, zatrudniać czy zlecać rzeczy innym ludziom, którzy się bardziej na tym znają. Więc niedużo się przeobraziłem. To jeżeli chodzi o taką wewnętrzną przemianę. Jeżeli chodzi o same na przykład postrzeganie siebie, czy pewność, czy takie rzeczy, to też się nie zmieniło, bo nie wiem, bo ja też nie dostrzegam tego. Na przykład dzisiaj wszedłem do piekarni kupić sobie śniadanie. Się okazało, że wszyscy chcieli ze mną zdjęcia i dostałem lunchbox za darmo i w ogóle torbę jedzenia na wyjście. Ja nie wiem, skąd to się bierze.
W Warszawie jesteś tak rozpoznawalny?
Tak mi się zdarza. I ja właśnie dziwi mnie to, że to
A jak ludzie na siebie reagują?
Bo ja tego sam siebie tak nie czuję. Raczej pozytywnie przede wszystkim. I to mnie cieszy, ale jest na pewno zmieniło się jakby moje życie pod kątem takim finansowo, nie wiem jak to nazwać.
Komfortowym.
Komfortowym. Nadal pracuję dużo, bardzo dużo pracuję. Finansowo nie jest teraz na przykład trochę gorzej niż kiedy pracowałem na szklarni, ale jest coś innego. Jest elastyczność, to znaczy, że jak pracowałem na szklarni, razem z żoną, moja żona pracowała w logistyce, to mieliśmy 25 dni urlopu i w tym musieliśmy zmieścić całe nasze życie poza pracą, a teraz możemy spakować sobie laptopy, jechać, pracować, skąd nam się tam podoba i tak dalej. Zmieniło się na pewno to, że rano o 4.40 nie dzwoni mi budzik, że o 5.30 nie wsiadam na rower, żeby jechać na szklarnię, tylko budzimy się wtedy, kiedy nasz syn zaczyna nas kopać w plecy albo szarpać nas do włosy, więc i jemy razem śniadanie, więc to są takie dla mnie, dla kogo się może wydawać błahe, ale dla mnie olbrzymie zmiany w życiu, które dzisiaj sprawiają, że uważam, że było warto to wszystko przejść.
No bo przez pewien czas pracę fizyczną, tak, na szklarni godziłeś z regularnymi treningami.
Tak.
Pracowałeś w Holandii, tak? Ja dobrze tak kojarzę. I mieszkasz tam cały czas?
Mieszkam, tak, w Holandii.
Tak. I teraz od jakiegoś czasu masz ten komfort taki, że jak teraz wygląda właśnie twoje życie zawodowe? Już chyba nie ma takiego właśnie reżimu, tak? Jak to powiedziałeś?
Znaczy trochę jest, tylko że bardziej właśnie elastyczny. To znaczy, że pracę na szklarni zamieniłem na pracę trenera, więc układam plany treningowe biegaczom i triatlonistom. Tak bardziej skierowane w kierunku amatorów. I to pozwoliło mi zamienienie tego reżimu pracy takiej na stałe, czyli dni urlopowych, wypisywania chorobowych, kiedy co się dzieje, proszenia o możliwość wystartowania w zawodach i tego tych godzin pracy na to, że mogę sobie 2 godziny rano popracować, mogę gdzieś jechać, później 2 godziny wieczorem odpowiedzieć na maile i to się zmieniło finansowo, jakby niewiele się zmieniło. Pracy mam trochę, myślę, więcej, bo tak jak pracowałem na szklarni, to miałem weekendy i święta, teraz nie mam, bo trenerzy tak naprawdę... Nawet jak próbuję mieć jakieś weekendy, święta, ludzie wiedzą, że są momenty, że jestem trudno dostępny albo nie chcę być dostępny, no ale jeżeli ktoś mi napisze coś bardzo ważnego, nie wiem, ktoś napisze mi, że bieg i zabolała go kostka, czy potrzebuje jakiejś bardzo, bardzo ważnej informacji, no to po prostu jestem zawsze, więc to tak działa.
Bardzo często powtarzasz słowo praca. Rozumiem, że szklarnia, praca to jest zupełnie dla mnie oczywiste, ale też praca trenera to też, natomiast jak chodzi o sport, tą część twoją, mam na myśli przygotowania do startów, same starty, bieganie, pływanie czy rower, to wciąż praca, czy przyjemność, pasja, jak to nazwiesz?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo Urząd Podatkowy w Holandii może się do mnie doczepić, jak napiszę, że moje godziny treningu to nie jest praca, bo ja je wpisuję jako praca.
Nie wiem, czy po polsku
czy wyjazdy na, wiesz, do telewizji, czy na podcasty, koszty hotelowe i transportu, to też jest według mojego Urzędu Podatkowego praca, a no to tak naprawdę to jest taki lifestyle, trochę jakby część mojego życia. To po części jest promocja mojego wyzwania, po części jest też zarobkowo jakoś tam, czy sponsoringowo, ale tak naprawdę to jest coś takiego, nie wiem, jak ciężko mi to powiedzieć, po prostu to jest taka naturalną częścią mojego życia się stało, tak, na przykład trening, ja skończę te moje wyzwanie, tak naprawdę nie będę musiał więcej jakby ścigać się i tak dalej, ale wiem, że sam dla siebie, nie dla zarobku, totalnie nie dla zarobku, będę chciał organizować wspólne jakieś treningi z ludźmi gdzieś, w jakichś miastach się spotykać, bo wiem, jaką to wartość niesie dla nich, ale też dla mnie. Ja po prostu lubię dostawać jakiś pozytywny feedback. Ludzie się tego wstydzą mówić, że są uzależnieni od lajków i tak dalej. Ja nie tyle od lajków, nie tyle od wskaźników, nie tyle od jakichś serduszek, czy mówienia super, jesteś Adrian, ale lubię dostawać pozytywny feedback inny, że ktoś napisze do mnie wiadomość, która jest długa, opisuje mi tam na przykład, że słuchaj Adrian, przesłuchałem z tobą jakiś tam podcast i zacząłem biegać, albo zacząłem się zdrowo odżywiać i teraz słuchaj, wysyłam ci zdjęcie, 10 km przebiegłem w 65 minut. I po prostu ja czuję, że to już jest mój obowiązek to robić i nie mam prawa tego przestać.
Rozumiem.
A czy z Robertem Karasiem korespondujecie? Jak tam...
Nie wiem, wiesz, jeżeli chodzi o Roberta,
to macie w ogóle jakieś relacje?
Nie mamy, wiesz, tak, no nigdy jakieś tam spotykaliśmy się na zawodach i jakby wśród tych wszystkich ludzi zawsze było tak, że te teamy jakoś tam ze sobą żyły. Jeden team trzymał się trochę tak bardziej z daleka i to tak zawsze było.
No tak, bo nie mogło zabraknąć tego pytania, bo ja i pewnie wielu fanów triatlonu śledziło to, co się działo rok temu w Szwajcarii podczas 10-krotnego Ironmana. I ty z tej rywalizacji, ja tak to odbieram przynajmniej, wyszedłeś zwycięsko po wielu przygodach, no i jakby sportowa pozycja i ostateczna klasyfikacja to potwierdza, tak? Zająłeś 3. miejsce, Robert tego wyścigu nie ukończył. Ale ten taki, bym powiedział, ten follow-up, to co się działo później, przez jakiś czas też krążyło w mediach, odpowiadaliście sobie nawzajem i tak się zastanawiam, czy w ogóle była jakaś taka okoliczność, która mogłaby sprawić, żebyście sobie podali ręce na przykład.
Ale ja mogę podać rękę, ale przecież ja nie mam żadnej w ogóle, ja nigdy w nikim, w żadnym człowieku na świecie, uwierz, nie widzę wroga.
No
może
właśnie,
Władimir jesteś, Putin, to chyba bym nie podał ręki.
Aha, mogłeś mu coś zrobić, pewnie ja też.
Więc pewnie, wiesz, są może jakieś ekstrema, ale tak naprawdę no nie mam jakiejś nie wiem, urazu, złości czy coś. Według mnie, no, coś tam się stało. Robert mi coś napisał, może w jakimś złości, może był, nie wiem, zdenerwowany, może coś go, nie wiem, łącznie cała ta sytuacja, tak. Może nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, coś spowodowało, że coś tam powiedział. Ja postanowiłem po prostu odpowiedzieć grzecznie i zakończyć.
Ale bo tak, też, z klasą.
Bo też klasą to nie jest jakby styl językowy, w którym ja najchętniej tak naprawdę bym powiedział, że wiesz, że to jest taki styl językowy, że po prostu nic nie odpowiem, no ale coś wypadało odpowiedzieć, no bo jednak mnóstwo ludzi patrzyło. Chciałem to, wiesz, to też nie jest tak naprawdę, jakbym miał jakichś tam PR-owców, marketingowców i byśmy próbowali coś działać, to tak naprawdę byśmy to kręcili, kłócili się, bo to...
Skończyłoby wiesz, się w klatce na FMMA.
Tak, bo to by rosło zasięg. No wiesz, miałem takie w ogóle
właśnie, propozycje. Właśnie, miałeś propozycje? FMMA dzwonili?
Miałeś propozycje,
nie
serio?
Mogę powiedzieć, z której jakby...
Z której federacji?
Z federacji, bo były ich trzy, do mnie dzwoniły. Ale wiesz, oni w ogóle się mocno zabezpieczają, bo nigdy nie napisząc oficjalnego maila, jak ich proszę o jakieś tam oferty, które mi składają, żeby napisać w oficjalnym mailu, nie? Ale były takie propozycje.
Czy też nęcili jakąś kwotą, czy tylko tak, Adrian, czy no, odnalazłbyś się w tym, czy...
Znaczy, wiesz,
no, bo
nigdy,
to jest
nie doszło,
zachęta, nie?
Nigdy nie doszło w ogóle do rozmów o kwocie
szkoda,
z żadną z nich.
Bo tutaj nie możemy usiedzieć, żeby się dowiedzieć, jaka
nie,
tam
Nie, naprawdę, uwierz
kwota.
Mi, że nigdy nie rozmawialiśmy o kwotach, bo dla mnie to było od razu, że nie. Po prostu też obojętnie od kwoty.
Na drugi raz, jak będą dzwonić, to mamy do ciebie taką prośbę. Przeciągnij tą rozmowę, przynajmniej udaj zainteresowanie i zadaj to sakramentalne pytanie. Dobra, ile oferujecie? Niech nakarm naszą, wiesz, żebym wyobraził.
Dobra,
ale potencjalnym twoim rywalem miał być Robert, tak? Był
nie,
taki
nie,
pomysł?
Nigdy. Nikt mi tak nie powiedział, wiesz.
To pewnie tylko równolegle prostu, dzwonili no. Też do Roberta, że Roberta akurat się zgodził, więc nie trzeba było nie, za bardzo.
On trochę był prędzej już w tym, nie?
Przed już tym był wszystkim, tym, no. W zasadzie.
No tak. No ale, ale to właśnie, zostawmy to, postawmy
ja też,
tutaj kropkę.
Ale jeżeli mi tylko jeszcze przecinek, bo ja tylko chciałem taką opinię przedstawić, że moim zdaniem Robert Karaś przyczynił się też do twojego takiego sukcesu medialnego, no bo
no,
tak
wiadomo,
naprawdę
że
to,
wiesz, to
skoncentrował
jest...
tą uwagę mediów w taki bardzo mocny sposób, mam na myśli polskie media, no bo jest w Polsce rozpoznawalny, nie wiem jak tam w innych krajach, ale u nas akurat bardzo. Też celebryci tam za niego trzymali mocno kciuki, podbijali to zainteresowanie i tym samym jakby no ten, ponieważ to, ta uwaga mediów była skupiona na zawodach, no i że tu Karaś będzie bił jakieś rekordy i będzie wygrywał, a nagle się okazało, że jest taki underdog, taki zawodnik, który też dawał radę, tak? A w rezultacie nawet zaszedł dalej, stanął na podium tych zawodów. Więc wydaje mi się, że dobrze, że akurat Robert Karaś istnieje w tym, nazwijmy to, w tym sporcie, który uprawiasz. Bo no, zapewnia trochę tych wrażeń i tych nagłówków, a akurat jak chodzi o sponsorów, o tych, którzy szukają jakiejś możliwości, żeby zaistnieć, to jest ważne, wciąż ma to jakąś wartość.
No jest tak, no na pewno, wiesz, każda taka postać, jak Robert Karaś, jak Martyna Wojciechowska, która mnie opisała u siebie na socialach, jak
no właśnie,
Joanna Jędrzejczyk, tak. Która mnie repostowała, Tomasz Karolek, no wiadomo, że to ruszyło lawinowo.
Też triatlonista, jakby nie
tak, no triatlonista, miałem ochotę poznać właśnie, więc to mocno, mocno pomogło, więc tu jestem szczęśliwy z tego powodu.
Jasne. Adrian, my się poznaliśmy w Gdyni podczas ubiegłorocznego Ironmana. Też uczestniczyłeś w dekoracji, wręczałeś nagrody.
Karmiłem zupkami.
Karmiłeś zupkami od swojego sponsora, tak? Adrian, czy ty nie chciałbyś się sprawdzić na takim właśnie klasycznym Ironmanie?
No wiesz, ja się często sprawdzałem sam dla siebie, jakby też, wiesz, ja od kiedy zacząłem uprawiać sport do roku 2021, to trenowałem tak klasycznie, nie? Czyli że ja wiedziałem, co ja chcę zrobić, ale wiedziałem, że muszę zacząć od podstaw, czyli zacząć od bieżni, zacząć od biegu na 5 km, robiłem co roku maraton, Ironman, połówkę, bieg na 5 km, półmaraton, żeby poprawiać te swoje czasy, żeby co roku stawać się lepszy. No ale kiedy doszło już do że muszę zrobić 5-10-krotne, czy teraz to wyzwanie 365 triatlon, to już nie mogłem w tym kierunku iść, musiałem zmienić mój trening, więc też wiem, że się odsunąłem. Jak potrafiłem biegać, wiesz, 5 km po około 3:30, to wiem, że dzisiaj 3:50 możemy wyciągnąć maks.
Mhm, na piątkę. No tak, ale wiesz, bo zmierzam do tego, że pojawiają się takie głosy wśród zapalonych triatlonistów, którzy trenują na dystansach sprinterskich, na połówce, niektórzy do tego właśnie Ironmana, którzy troszkę gdzieś tam w takich opiniach zarzucają ultra triatlonistom to, że oni tę uwagę odbierają i w tym wszystkim troszeczkę brakuje u nich sportu w waszym wykonaniu.
Ale wiesz, kojarzysz? Ja absolutnie 100 razy dziennie podkreślam wszystkim, że ja wcale się nie czuję sportowcem. Ja, to nie jest to, co ja chcę ludziom nieść. To, że tą rywalizację, to takie sportowe coś, co my znamy, wiesz, jako sport, że, co nas intryguje. Tylko ja sport mam jako narzędzie w przekazywaniu ludziom innych wartości. Więc nie wiem, ja nie chcę rywalizować ze sportowcami. Wiesz, w Polsce mamy Robert. No zabijecie mnie. Przecież 10 razy dziennie ostatnio o nim czytałem. Robert Wilkowiecki.
A, Wilkowiecki,
więc
no tak.
To jest, mamy Oliwa, chłopak, który, to są najlepsi triatloniści w Polsce. Ja w ogóle jestem, wiesz, 100 poziomów niżej sportowo pod nimi i przecież ja tego nie neguję i przecież to jest logiczne. Oni są znacznie lepsi, znacznie szybsi, znacznie zdrowsi, znacznie lepsze rezultaty robią. No przecież ja tego nie neguję. Ja niosę zupełnie inne wartości i słuchaj, opowiem ci o takim czymś. Brałem udział w wielu maratonach na życiówkę. Biegałem, wiesz, debiut miałem 3:27, później 3:13, 3:02, 2:59, 2:52 i tak dalej. No i biegałem te maratony tak, jak się ludziom wydaje, jakby tym, którzy mi to zarzucają, jak się uprawia sport, prawda? Czyli ustawiałem się w swojej strefie czasowej, miałem zaplanowane, że tu jem, tu piję 200 ml, czy tam czegoś, nie, tu jem salt stick i biegnę po najmniejszych łukach, wiesz, odpowiednia moc pod górkę, zbieg z górki, w ogóle, wiesz, wszystko, nie? I wiesz, jeszcze jest ten sprint na końcu padasz, ktoś ci podaje glukozę, wiesz, i w ogóle jest to wszystko, nie, jest super, nie? A później robiłem takie wyzwanie 100 maratonów, 100 dni, gdzie biegłem 8 oficjalnych maratonów. Biegłem je w różnych tam czasach, tak pomiędzy 4 a 5 godzin. I pamiętam 9 maraton, jak to był, 8 albo 9, myślę, że 9 maraton biegłem w Eindhoven i się zderzyłem z czymś, w czym się trochę zakochałem, nie zrozumiałem i było nowe. Biegłem z ludźmi, którzy ze sobą rozmawiali. Wyobrażacie sobie, dla mnie to był szok, że ludzie rozmawiają ze sobą na maratonie. Biegłem z ludźmi, którzy padali, inni się zatrzymywali i ich motywowali, żeby wstali i im pomagali. Wyobrażacie sobie kogoś, kto biegnie na życiówkę, nie wiem, 2:20 i się nagle zatrzymuje, gada tam z chłopakiem, wiesz, wstawaj, dawaj, bo nie damy rady i przybiega 15 minut później przez to, wiesz, to jest w ogóle, to są dwa różne światy. Ale one nie muszą jakby konkurować, walczyć ze sobą, czy decydować, który jest lepszy, czy gorszy, bo to w ogóle to jest bez sensu.
Mm-hmm.
Więc, a czy ja odbieram komuś uwagę sponsorów? No to, ja nikomu nie zabraniam podchodzić do tego w taki sposób, jak ja. Zobacz, ja mogę sprzedać każdemu triatloniście w Polsce, czy biegaczowi, który chce robić to samo, co ja, patent na robienie tego też finansowo dobrze, czyli najpierw musisz zdecydować, że dobra, może zaczniemy od końca. Chcę mieć sponsorów, tak? To jest mój sposób. Chcę mieć sponsorów, więc ci sponsorzy chcą zarobić pieniądze. Więc ja muszę mieć kibiców. Żeby mieć kibiców, to muszę ich czymś zaciekawić, muszę im coś dać, muszę dać mnóstwo od siebie, czyli uwierzcie mi, że ja setki godzin ponad pracę, ponad treningi robiłem różne rzeczy, wiesz, nagrywanie live'ów, wideo, relacji, bycie uczciwym wobec tych ludzi.
Inspirowanie.
Przyjeżdżam, wiesz, w różne miasta, biegam z nimi, nie wiem, spotykam się, jak ktoś do mnie pisze, to odpisuję na komentarze, odpisuję na wiadomości. Po Szwajcarii, jak dostałem wiadomości, to dookoła, nie wiem, października ludziom odpisywałem, wiesz, nie? Więc ja coś też daję od siebie. Więc ja nie zabraniam tym wszystkim, wiesz, co chcą, nie wiem, robić olimpijki czy coś takiego, wciągnąć ludzi w ten świat, muszą wymyślić na siebie jakiś pomysł, stworzyć sobie jakiś, nie wiem, rodzaj marketingu, zastanowić się, co mogą dać ludziom, czym ich zainteresować i wciągnąć ich w tej gry. A co oni myślą, że po prostu, nie wiem, dobrze sobie poradzili na jakichś zawodach i teraz powinni dostać sponsorów, powinni dostać, ale dlaczego? No co ja oni dają ludziom?
Ja mam wyniki.
No, ale co oni dają ludziom? Dlaczego? Wiesz, przyszedł do mnie dzisiaj reżyser, który chce nagrać serial, czy film dokumentalny.
O tobie?
No to już jest któryś z kolei, więc przyszedł do mnie i ja mu zadaję pytanie, dlaczego ja bym miał chcieć to zrobić? No bo dostaniesz taką i taką garzę. Ja nie chcę, ja mogę to zrobić za darmo, ale ty musisz mi powiedzieć, dlaczego ja mam to zrobić. No bo tam i dla sponsorów, a ja, ale mi na tym nie zależy. Ty musisz mi powiedzieć, co, jaką wartość dla odbiorcy, który obejrzy ten film, da ten film. Bo ja nie chcę robić o sobie laurki. Mi naprawdę na tym nie zależy, żeby ludzie mnie wielbili. Tylko ja robię coś takiego społecznego, prawda? Ja robię, naprawdę niosę jakąś wartość dla ludzi. Bynajmniej staram się, bo też jestem strasznie idealny, mam dużo wad i tak dalej, ale staram się coś pozytywnego nieść. Jeżeli ktoś zrobi film, który ludzie obejrzą, nie wiem, tak jak Forresta Gumpa, czy coś takiego, że, czy wiesz, jakiś film, że obejrzą go i coś w nich się zmieni, no to spoko, możemy zrobić, mogę za darmo zrobić ten serial, czy film, czy cokolwiek. Ale muszę wiedzieć, dlaczego to robię. I to tak umieć, ale po prostu.
W zasadzie to wszystko się zgadza i tutaj jest twoja wizyta w naszym studiu. Też jest tutaj takim przykładem, no bo jesteś u nas za darmo. W sensie, my tobie nie płacimy, ani ty nam, więc w ogóle...
Ale to jest symbioza, nie?
My jesteśmy właśnie od tego.
Ale liczymy, że po tym odcinku do nas będą dzwonić, do ciebie też.
Nie, ale to zawsze jest taka symbioza, nie?
Naszym celem jest inspirowanie. Właśnie tu jesteśmy całkowicie zgodni, tak? Bo my też robimy to po to, żeby ktoś po wysłuchaniu podcastu pomyślał, wow, mogę być jak Kostera, mogę coś zmienić. Mogę
nie muszę być
zacząć.
Jak on, prawda? Bo przecież tobie też nie chodzi o to, żeby pojawiali się kolejni, którzy...
na swoje możliwości, tak?
Nie 365 dni triatlon robili, a
tylko
za chwilę...
żeby w ogóle zaczęli.
Żeby cokolwiek.
Ja trochę zaczynam też to rozumieć, że pewne takie hardkorowe wyzwania i są tacy właśnie niesamowici goście jak ty po to, że ja z tego twojego nieprawdopodobnego wyczynu mogę jakiś kawałek tego torcika wiesz, dla siebie
to jest właśnie coś takiego, nie? Że zabrać, wyobraź tak? sobie, że masz człowieka, który biega półmaratony, czasami albo powiedzmy maratony biega, nie? I on tam jest jakimś pracownikiem, mężem, ma jakichś sąsiadów i tak dalej. I ten człowiek jest w stanie zainspirować kilku ludzi w ciągu swojego życia, znajomych, kuzyna, kolegę z pracy do zrobienia maratonu. Ale on nie zainspiruje 10 milionów ludzi. Więc musisz jakby robić coraz większe rzeczy, być coraz bardziej widoczny, żeby zainspirować coraz więcej ludzi, ale to nie do tego, żeby oni cię kopiowali i żeby nagle cała Polska rzuciła pracę na rok i wiesz, no i wszyscy lecieli, wiesz, bo to nie o to chodzi. To też, powiedzmy sobie, to nie jest najlepsze i dla zdrowia, i dla rodziny, i dla finansów, dla wszystkiego nie
no
jest
to
dobre.
Zatrzymajmy się właśnie na chwilę na twojej rodzinie, bo jeszcze tak uzupełnijmy. 1 czerwca planujesz rozpocząć bicie rekordu Guinnessa.
Ten podcast ma bardzo fajnego partnera. PKO Białystok Półmaraton.
To będzie wyglądało w ten sposób, że najpierw przez 67 dni będziesz pływał po 18 km. Później kolejnych 155 dni będziesz jeździł na rowerze po 200 km. A na koniec będziesz biegać codziennie przez 143 dni po 55 km. I jakiś czas temu tutaj powiedziałeś, że czujesz się szczęśliwym tatą. Realizujesz się również w tym obszarze. Jak sobie planujesz zaprojektować to życie prywatne na ten rok?
Jak spojrzysz na te liczby, to jest wszystko tak wymyślone, że powinienem oprócz jakichś takich skrajnych przypadków, bo czasami może być jakiś skrajny przypadek, ale powinienem zamknąć się w 8 godzin, bo 18 km normalnie pływam w 6 godzin, więc mamy tutaj 8, czyli i przerwa na jedzenie i tak dalej, na toaletę. 200 km na rowerze jeżdżę normalnie w 6 godzin, Tutaj mamy 8 godzin, więc mamy, w ogóle to wypada chyba 25 km na godzinę. To jest taki mój najwolniejszy tryb jazdy w ogóle, więc jeszcze będą ludzie wokoło, będziemy tam sobie razem jeździć. 55 km biegu w 8 godzin to jest bodajże 8,20 czy 8,40 minut na kilometr. Więc powinienem się zmieścić, więc to po prostu
będzie... Jeszcze znajdziesz czas, żeby pójść na plac zabaw ze swoim cudem.
Wiesz, to na pewno będzie tak, że moje życie nie będzie idealne pod tym względem. Znaczy, że ja skończę tą swoją dniówkę i raczej nie zobaczy mnie nikt podrzucającego syna, czy grającego z nim w piłkę i tak dalej, ale siedzącego obok, bawiącego się klockami już raczej na pewno. Więc to będzie takie połączone. W ogóle dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który wielokrotnie był mistrzem świata w bieganiu, był na Igrzyskach Olimpijskich, taki nasz sztafecista, bardzo znany. I teraz zrozumiałem, że to moje w ogóle wyzwanie to jest tak naprawdę pryszcz pod względem rozstania z rodziny, bo on naprawdę przez większość roku był na obozach treningowych, na zawodach i tam naprawdę jest dopiero to rozstanie z rodziną.
To dotyczy praktycznie każdego zawodowego sportowca, bo no, maratończycy spędzają tak samo, no, większość czasu na różnych obozach, czy w Kenii, czy w Stanach Zjednoczonych. Potem na zawodach, no bo też no nie startują najczęściej w swoim mieście, gdzie mieszkają, tylko...
Czasami czas na aklimatyzację.
Tak, tak, tak. Więc ta rozłąka jest wpisana w życie sportowca. No i faktycznie, jeżeli 8 godzin będziesz startował, też zostanie trochę czasu na to, żeby spędzać czas z rodziną, żeby nie była to taka rozłąka taka stała. Ale to rozumiem, że na rok przeprowadzacie się do Wrocławia, czy w ogóle na Dolny Śląsk?
Na Dolny Śląsk, tak. Przeprowadzamy się.
Okej.
Okay, no 15 maja już tak definitywnie.
To będzie Wrocław, czy... No bo
wyzwanie będzie w różnych lokalizacjach. No jakby nasz stały punkt mieszkania będzie we Wrocławiu, więc trochę będziemy czasami się przemieszczać, ale ogólnie Wrocław jest takim centralnym punktem, gdzie będzie jakby baza wyścigu, można powiedzieć, gdzie moja rodzina będzie mieszkać. No a tak to będą różne lokalizacje, dosłownie na terenie całego Dolnego Śląska.
Ale właśnie dlaczego Dolny Śląsk? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby to wyzwanie, areną tego wyzwania był Dolny Śląsk?
No bo dostałem jakby najlepsze warunki, możliwości i też czułem największy entuzjazm i dobrą wolę po stronie jakby
byli
marszałka.
Kandydaci?
Poszczególne miasta, województwa, firmy, okay. Więc... Wpadłem na Dolny Śląsk.
Tak, wspomniałeś o Forrestie Gumpie, że to jest historia, która jest niesamowicie inspirująca i pewnie porwała niejednego człowieka do tego, żeby zacząć się ruszać tak jak on. Ale czy właśnie na wzór tej historii, jaką mamy w filmie, będzie można też do ciebie dołączyć na poszczególnych etapach?
Zdecydowanie, tak. To jest najważniejsza rzecz i dlaczego na Dolnym Śląsku, bo też właśnie tylko na poziomie władz czy tam samorządów, można zrobić to, co ja chcę naprawdę zrobić, czyli wciągnąć całą Polskę do takiego ruchu na wielu płaszczyznach. Czyli mamy tą pierwszą podstawową płaszczyzną, która jest wyzwanie społeczne, otwarte, gdzie będzie można po prostu do mnie dołączyć. Oczywiście jest tak, że wiele rzeczy robiłem, na przykład zapraszam ludzi na... Powiedzmy, dzisiaj jestem we Warszawie i o 18 idę sobie na bieganie i rzucam na social mediach, kto chce, może dołączyć, będziemy biegali sobie razem. No i to jest fajne do zorganizowania. Jest czymś innym, jeżeli mówię, że przez rok będę pomiędzy tymi dwoma miastami codziennie jeździł po 200 km, przyjedzie 100 osób, 1000 osób i mieszkańcy nie będą mogli dojeżdżać do pracy, do żłobków, albo w wodzie ktoś się przykładowo utopi, więc to jest trochę inny poziom, więc z władzami właśnie z samorządami będziemy tutaj robili wszystko, żeby było zgodnie z prawem.
Tak, i żeby bezpiecznie zapewnić bezpieczeństwo.
Więc na pewno pojawi się strona, gdzie będzie można się zapisać, że będziemy trochę limitować, ile osób jednocześnie może być koło mnie, ile jest, mamy ratowników, ile osób może nam zabezpieczyć trasy rowerowe i tak dalej. Ale tak, to jest ten pierwszy poziom, czyli że każdy będzie mógł dołączyć. Nie będziemy wybierać sobie tych ludzi, po prostu będą zapisy, będziemy można się dołączyć. Drugi poziom to są moje social media, czyli że przy pomocy telefonu, GoPro i wszystkich możliwych sposobów staramy się wszystkim tym, którzy nie mogą przyjechać, pokazać to jak najbardziej autentycznie, tak bez żadnych dosłownie filtrów, znaczy no, trzeba mnie trochę filtrować, bo brzydki jestem, ale takich filtrów, że tak powiem, logicznych, czyli czy nie wiem jak to nazwać, takich...
Bez cenzury.
Bez cenzury, tak.
Czyli jeżeli podobnie jak w Szwajcarii rok temu zdarzy ci się biec w klapkach, to wszystko będzie zarejestrowane, będą pokazywać, że biegniesz kolejną rundę w klapkach.
Zdecydowanie, tak.
Bo ty masz taki, taki dystans do siebie pod tym względem, że sporo osób gdzieś tam wraca do tej sytuacji, że i przez moment jechałeś rowerem miejskim na trasie 10-krotnego Ironmana, zdarzyło ci się biec w klapkach. No i to jest coś tak niewiarygodnego, że to są takie, powiedziałbym, elementy, które wpłynęły teraz na przykład na twoją popularność, że ktoś ciebie w sklepie rozpoznaje i chce sobie z tobą zrobić zdjęcie.
No jest trochę tak. To jest w ogóle fajne, że jak spowiesz przypadkowemu człowiekowi, no ten, co tam tego wygrał, Deka Ultra Triathlon, nie znam. No ten, co tam, pamiętasz w sierpniu rok temu było tak głośno, takim tam sportowcu, co 8 dni, nie znam. No ten, co w klapkach biega, a ten wariat, nie? No jest tak, nie? No a takie, wiesz, dla mnie to jakieś takie było, dla mnie to nie jest takie nadzwyczajne po prostu, takie... Że co, zepsuł mi się rower, to biorę inny rower, który mam pod ręką, ale się przecież nie zatrzymam.
Aż dziwne, że żaden producent klapków tutaj.
O, były. Człowiek.
Były.
Ja mam klapku w domu.
Tak?
Ale kampanii żadnej nie widziałem.
Ej, wiesz co, była.
Była.
IKEA wypuściła pantofle takie, ten basenowy Ironman, znaczy basen, takie do spania.
Ironman. Takie slipery.
No. Mhm.
I co? Właśnie, bo to też jest ciekawe, to też zakładam, że to była nowa zupełnie rzeczywistość, w której musiałem się odnaleźć. Duże zainteresowanie potencjalnych sponsorów, współpraca gdzieś tam rzucane, zakładam, na skrzynce na Instagramie. Jak ty się w tym też odnalazłeś, tak? No bo mówisz tutaj, do października odpisywałeś na wiadomości, no wszystkie gratulacje, a tutaj osoby, które mają często różne pomysły, no i chcą z tobą robić jakieś rzeczy.
Znaczy, wiesz co, najciekawsze jest to, że ja nie czuję tego wszystkiego, nie? Czyli, że ja widzę po jakichś liczbach, czy monitor mediów nam wyrzuca, że między 15 sierpnia a 15 września dotarliśmy do 28 milionów ludzi, więc to są jakieś te liczby. Oczywiście pojawiają się tysiące firm, które mi proponują, wiesz, ileś tam set czy tysięcy euro za wrzucenie jakiegoś rolki na Insta, czy zrobienie jakiegoś filmiku, czy przyjechania coś tam i tak dalej. No ale ja już w tym momencie jestem skupiony na moim wyzwaniu, więc już zatrudniam agentkę, zatrudniam menadżer, buduję całą, wiesz, jakby infrastrukturę pod to, żeby nie rozdrabniać się na rzeczy jakieś poboczne, tylko skupić się na zrobieniu tego, co naprawdę chciałem.
A to imponujące akurat w tych czasach, bo ta pokusa, o której mówisz, jak tego obserwuję media społecznościowe, no to bardzo często sportowcy ulegają jej, w sensie taki, że jest to takie mityczne 5 minut, tak? No bo dziś jest to zainteresowanie, jutro może być nawet większe, a no może go w ogóle
pytanie,
nie być.
Teraz jest pytanie właśnie, jak to rozdzielić, tak? Czy właśnie iść z tą falą popularności i robić rzeczy pod warunkiem oczywiście, że tobie się podoba, czy jednak wyczekiwać, odmawiać i zakładać, że za jakiś czas ta twoja wartość będzie jeszcze większa, prawda?
Wiesz, ja jestem słaby w ogóle w
analizach
przedsiębiorczości, więc ja po prostu robię to, co mi serce podpowiada.
No i super.
I wiesz, ja to nie jest tak, że ja nie zrobię jakiejś kampanii reklamowej, bo jestem w ogóle ostatnio mój świat się zawalił, jak się dowiedziałem, że ludzie znani, czy tam sportowcy, czy celebryci i tak dalej, biorą pieniądze za udział w kampaniach charytatywnych. Że w sensie, że ja dostałem mnóstwo ofert wzięcia udziału w kampaniach charytatywnych z ofertą o wycenę, czy z jakimiś ofertami finansowymi i zawsze odpisuję, że ja chętnie to zrobię i tak dalej, no ale jakby mój wkład w tą kampanię charytatywną będzie to, że ja po prostu pomogę tej kampanii i rezygnuję z wynagrodzenia. I zawsze spotykało się to ze zdziwieniem. Dla mnie to w ogóle jest, mój świat się po prostu zawalił, ale...
W tym temacie, tak.
W tym temacie, więc ja jestem w stanie, wiesz, wejść w jakieś akcje, czy nawet mogę handlować, czymś sprzedawać, podpisywać się czymś, tylko ja muszę wiedzieć, nie? Że
to
ma
to wierzyć.
Sens. Że przykładowo jest firma, która mówi do mnie, no Adrian, mamy takie okularki, taki napój, takie chipsy, takie spodnie, takie rajstopy czy cokolwiek. I pierwsze, co ja im robię? Dobra. Fajnie. Najpierw wyślijcie mi próbki, bo ja muszę je przetestować. W sensie, że ja nie powiem swoim odbiorcom, że te okulary są super, bo ja je wezmę na basen, ja w nich przepłynę dwa miesiące, czy tam miesiąc, potestuję i powiem im, słuchajcie, to w ogóle to jest jakiś shit produkt, one parują i w ogóle gumka pęka i tak. Ale jeżeli dostałbym od nich okulary, w których bym się zachwycił, to im powiedział, no stary, ja mogę to normalnie, wiesz, przyrzekać ludziom, żeby, że to są najlepsze okulary i im to dawać, no bo to naprawdę jestem zachwycony tym produktem. Więc to jest trudne, w ogóle to strasznie mi utrudnia jakby realizację i opóźnia, ale no taki jestem po prostu.
Zależy ci na uczciwym przedstawieniu sprawy, tak?
Bo wiesz, bo jak ja rozmawiam, czy to z ludźmi, którzy teraz organizują ten 365 triathlon, czy z moimi sponsorami, to ja zaczynam od tego, że oni muszą zrozumieć, że ja tu jestem nie dzięki im, bo oni dotarli do mnie po 6-7 latach. Ja jestem dzięki temu, że 38 tysięcy osób na Instagramie i 25 na Facebooku mnie śledzi, że to oni są tym, którzy mnie tu doprowadzili, że to oni mnie lajkują, oni mnie popychają dalej i ja czuję dużo większą jakby zależność w pierwszej linii pomiędzy obserwującymi, pomiędzy ludźmi, którzy mi zaufali, zdecydowali się kliknąć obserwuj, niż pomiędzy tymi firmami, bo te firmy będą się zmieniać w międzyczasie. Będą odchodzić, przychodzić, ale ci ludzie pozostaną i to ci ludzie będą zapewniali mi tak naprawdę przychód. Mhm.
Zadowolony jesteś z tego, jak teraz finansowo wygląda twoje życie? Czy z tych wyczynów da się rzeczywiście żyć na komfortowym poziomie?
Znaczy, to jest też takie złożone pytanie, bo gdybym chciał, gdyby mi zależało, gdybym jakby umiał, znaczy nawet nie umiał, no bo mam ludzi, mam naprawdę tutaj, nawet w tamtym pomieszczeniu stoją ludzie, którzy pracowali z wybitnymi jakimiś sportowcami, robili naprawdę olbrzymie pieniądze. Gdybym chciał ich w ten sposób wykorzystać, to na pewno bym miał, nie wiem, samochód jakiś już pewnie swój, a nie w leasing i takie rzeczy, czy bym miał jakieś, nie wiem, stałe wynagrodzenie. Nie musiałbym trenować jako trener teraz, bo tak naprawdę to ja jakieś 50-60 godzin w tygodniu jeszcze pracuję jako trener, żeby jakby się utrzymać. Ale jest tak, że mam stabilność, w sensie, że mam opłacone rachunki. Kiedy idę do restauracji, to nie zastanawiam się, czy to jest droższe, czy tańsze. Po prostu biorę to, na co mam ochotę. Nie stać mnie, nie wiem, żeby iść sobie kupić jakiś, nie wiem, lepszy samochód, czy droższe wakacje, czy droższy hotel. To tak nie mam na pewno. Jeżeli mam zmienić telefon, to się 10 razy zastanawiam, czy jeszcze nie poczekać z roku. Więc to są taki poziom, ale no...
Zdroworozsądkowo.
Mam stabilność, że się nie martwię o takie najważniejsze rzeczy.
Znaczy, wspominasz o tym samochodzie, tak się trochę uśmiechnąłem, bo przypomniałem sobie tą historię z tym spalonym autem i tam były takie z twojego zespołu takie rozkminki, powiedzieć, nie powiedzieć, jak zareaguje i tak dalej. Byłeś naprawdę tak związany z tym...
Kochałem to auto.
Samochodem, no właśnie...
Ja kochałem to auto.
A co się stało z autem, bo ja nie wiem.
Wiesz, to było tak, że robiłem właśnie ten rekord świata w 5-krotnym Ironman.
No tak.
No i przyjechaliśmy na basen moim samochodem, wszyscy razem. Poszedłem się przebierać i w pewnym momencie ktoś do mnie podchodzi. Tak, nie wiem. Sorry. 10 minut przed startem i mówi, Adrian, potrzebujemy kluczyków od twojego auta. I mówię, że tam chłopacy mają. No i tyle, nie? No już się przebieram. Już coś zauważyłem, że jak się przebierałem, że mojej ekipy nie ma koło mnie. Więc spokojnie się sam ubrałem. Nagle przyszedł na chwilę przed startem jeden chłopak, ale mówię, gdzie jest reszta? Ale odrzuciłem tę myśl. Mówię, dobra, coś tam sobie robią. Jest ten jeden, okej. Okay. I zacząłem pływać. I nie wiem, ile przepłynąłem. Miałem 19 kilometrów do przepłynięcia, więc myślę, że byłem gdzieś 4-5 kilometr. A mi już tak ciężko było w sumie, jakoś tak się pływało, jakoś tak też mentalnie mi było ciężko. Być może właśnie dlatego, że ich nie miałem wokoło, jakoś tak brakowało mi ich. I przyszedł chłopak jeden i mówi, Adrian, słuchaj, jest taka sytuacja, że musisz nam powiedzieć, kto jest ubezpieczycielem twojego samochodu i musimy dostać dostęp do twojej skrzynki mailowej. A chłopacy mieli jeździć tym samochodem, przewozić rzeczy, więc ja pomyślałem, że któryś z nich miał wypadek. I mówię, co się stało? No nie powiemy ci, nie możemy ci powiedzieć, potrzebujemy... A ja mówię, mnie tak nie zostawiajcie, musicie mi powiedzieć, ale obiecaj, że nie wyjdzie z wyścigu. A ja mówię, no obiecuję ci, że nie przerwę w wyścigu, co się stało? Auto ci właśnie spłonęło. Na parkingu w tym momencie, co ja się przygotowywałem, przebierałem, moje auto płonęło.
Ale dlaczego?
Samo zapłon podobno.
O matko.
Więc auto spłonęło, ale paradoksalnie to, że to auto spłynęło, że dostałem tą informację, sprawiło, że no dobra, poświęciłem tyle lat życia, poświęciłem tyle pieniędzy, żeby się tu dostać, poświęciłem też moją karierę na szklarni, bo miałem dobrą, bardzo, bardzo dobrą pozycję i płacę na szklarni i jeszcze poświęciłem auto? Mówię, nie, ja muszę zrobić ten rekord świata. I faktycznie tak jest, że tak 3 tygodnie temu, czyli w czerwcu mi się spaliło to auto i 3 tygodnie temu pozwoliłem sobie już właśnie w końcu dorobić się na własne auto.
Trzymamy kciuki, żeby służyło jak najdłużej, żeby zapewniało takich... Takich emocji.
Ja dodam, że trzymamy kciuki za twoje nieprawdopodobne wyzwanie. 1 czerwca startujesz w projekcie 365 dni triatlon. Będziemy się przyglądać, będziemy gdzieś tam też mentalnie pchali.
Mentalnie? Przecież przyjedziecie.
Chcemy przyjechać. Przynajmniej pobiegniemy jakąś pętelkę z tobą.
Oczywiście,
albo na rowerze. Będziemy też o tym oczywiście relacjonować na portalu biegowe.pl. Adrianie, bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas i tutaj byłeś naszym gościem w kolejnym odcinku Biegowych Podcastów. Na koniec, nie może być inaczej, zmierzysz się z tym naszym wyzwaniem, z którym każdy nasz gość musi się zmierzyć. Trzy powody, dla których warto biegać.
Pierwsze, to takie jest strasznie oklepane. Zdrowie, sylwetka i lepsze samopoczucie.
No dobra, a jakbyś miał się tak delikatnie troszkę wysilić, bo za łatwo ci to przeszło.
Tak. O, już wiem. Dla mnie bieganie to jest w ogóle spotykanie się z ludźmi w czasie biegania, to jest taki biegowy Tinder, nie? Czyli, że normalnie, jak spotykamy się
fajnie,
z ludźmi...
Fajnie, to dobre, biegowy Tinder.
Ale nie, trochę to taką nazwę bym się chwytliwą. Trochę chwytliwą, ale słuchajcie, że normalnie ludzie wieczorami spotykają się gdzieś tam w barach, rozmawiają ze sobą i piją i to tak najczęściej ludzie spędzają czas. Czasami wychodzą do restauracji albo idą do kina, nie? A wiecie co, ja przez te lata zrobiłem coś takiego, że ludzie w niedzielę o 12 przyjeżdżają do mnie do domu, przychodzą z ciastami, przychodzą z piwami, idziemy sobie pobiegać 20 kilometrów i później sobie, wiesz, siedzimy i gadamy. I to bieganie potrafi właśnie być takim, łączyć tak ludzi, wiesz, związywać ze sobą. I też z tego, co na przykład jest na Wyspach Brytyjskich, jest grupa Polacy biegają w UK. I tam odbywa się czasami bieg w parach, że łączą się dwie przypadkowe osoby, które nie są związane. Tak jakby wirtualnie i one muszą razem biegać ileś kilometrów.
To jest jakiś blind dating, tak?
Nie do końca. Chodzi o to, że na przykład łączą się po dwie osoby i kto przebiegnie najwięcej tam kilometrów w ciągu miesiąca, ale muszą biegać tyle samo, czyli że na przykład jak on przebiegnie 20, ona 30, no to liczy się tylko 20, prawda? I tak dalej. Okay. No i tam powstało sporo takich fajnych, stałych związków przez to nawet.
Aha. To jest w ogóle fascynujące, że bieganie, które z pozoru jest takim indywidualnym sportem, no bo w końcu no każdy ma tą swoją drogę, swój wysiłek, jest z nim tak trochę no, sam na sam, to jednak jest tak no, społecznym jednak fenomenem, nie? Żeby właśnie, no choćby to, że my się tutaj znajdujemy w jednym studiu i rozmawiamy, no tym, co nas tutaj sprowadziło, jest właśnie bieganie.
Wiesz, turystyka. Ilu ja znam ludzi, którzy wykorzystują maratony po to, żeby pojechać do Barcelony, Berlina, Tokio, Nowy Jork, Chicago.
No Boston, ja też. Patrzysz na takiego delikwenta, wiesz, ja biegam po to, żeby
kolejny taki,
jak najdłużej być na maratońskiej trasie.
Nielogiczny powód jest. No i jeść. Przede wszystkim po to, żeby móc jeść więcej.
Żeby nie mieć wyrzutów sumienia, tak. Właśnie. Czyli tych argumentów, tych powodów możemy tutaj wymieniać bardzo, bardzo wiele.
My możemy.
Adrian Kostera, Terminator, Model T, 365
Pięć.
Był naszym gościem. Trzymamy za ciebie kciuki. Mój zegarek przed chwilą tutaj wysłał mi powiadomienie, rusz się, więc nie tracę czasu, bo też dzisiaj chcę się poruszać. Jak zawsze kolejny nasz gość mnie tutaj zmotywował i mamy nadzieję, że was również. Poruszajcie się, biegajmy i bądźmy szczęśliwi. Potwierdzasz, podpisujesz?
Oczywiście i zapraszam oczywiście też do uczestnictwa aktywnego w moim wyzwaniu na Dolnym Śląsku.
Trzymamy kciuki.
Dziękujemy.
Dzięki.
Dostawcą motywacji dla biegaczy jest PKO Białystok Półmaraton.